Ta msza święta w dzisiejszej całej naszej rozpisce mszy jest przede wszystkim dedykowana studentom, chociaż przynajmniej tak optycznie, na ile widzę, studenci nie stanowią większości tutaj zgromadzenia, to proszę nie czuć się tutaj wykluczonym z tego kazania, ponieważ chcę dzisiaj razem z Janem Kantym zadać takie pytanie, po co dzisiaj w ogóle warto studiować? Może się okazać ciekawe to, że kiedy sobie wpisałem to pytanie w wyszukiwarce, w Google'ach, to okazuje się, że większość wyników, które wyskakują na samym początku, postawiwszy to pytanie, jest zgoła przeciwne. To znaczy, większość wyników mówi, dlaczego nie warto studiować. Dlaczego w dzisiejszych czasach studiowanie to marnowanie czasu, marnowanie potencjału, marnowanie środków finansowych. Dlaczego raczej lepiej byłoby nie studiować? Ale obchodząc tę uroczystość, Jan Kanty nas zaprasza do zastanowienia się, jaką wartość ma studiowanie. I może postawiłbym to pytanie nawet trochę inaczej. Nie tylko dlaczego warto studiować, dlaczego warto się w życiu uczyć, bo tak by można było też zapytać, ale raczej pytanie, jak studiować, aby to studiowanie, aby to uczenie się było faktycznie mądre, twórcze i sensowne. Bo nie każdy sposób studiowania jest taki. Ale zacznijmy od samej osoby Jana Kantego. Okazuje się, że kiedy próbujemy współczesnymi metodami naukowymi, przede wszystkim naukami historycznymi, zbadać żywot świętego Jana Kantego, to rozbijamy się generalnie o niewiedzę. Pierwsza biografia Jana Kantego powstaje mniej więcej 50 lat po jego śmierci. Nie mamy prawie żadnych takich pewnych danych historycznych o jego życiu. Większość elementów, które jakoś tam przetrwały w tradycji, i chociażby bulla kanonizacyjna papieża Klemensa XIII z XVII wieku o nich mówi, pochodzi z pewnych przekazów o cudownej mocy Jana Kantego po jego śmierci. Wtedy, kiedy ludzie przychodzili tutaj modlić się przy jego grobie, kiedy doświadczali jego wstawiennictwa. Więc bardzo trudno z punktu widzenia czysto historycznego odróżnić, co jest faktycznie historią, a co jest pewną tradycją czy przekazem też legendarnym na jego temat. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że pomocą dla nas będą pisma, które zostawił Jan Kant. Skoro był wybitnym profesorem i naukowcem, to powinien po sobie zostawić całą stertę książek, artykułów, publikacji naukowych. Problem w tym, że on znacznie bardziej był nauczycielem dydaktycznym niż naukowcem w takim rozumieniu, jak dzisiaj byśmy to powiedzieli, i nie musiał zbierać punktów naukowych, żeby zrobić kolejne stopnie awansu. Mamy wiele jego pism, rękopisów zachowanych, mniej więcej 14 tysięcy stron. Ale co ciekawe, prawie żadne z tych tekstów nie są jego. Prawie wszystkie te teksty to są przepisywane teksty ojców Kościoła, różnych teologów średniowiecznych, filozofów, czy też bardzo wiele homilii, które on przepisał. Mamy zaznaczone też jego notatki, jego dopiski, jakby wskazując, że nie robił tego automatycznie, ale jakby przepisywał te teksty pod kątem przede wszystkim swoich wykładów czy homilii, które faktycznie głosił. Natomiast to nie są jego teksty, żebyśmy mogli z tych tekstów poznać jego samego. Okazuje się, że wśród tych 14 tysięcy stron tylko jest kilkanaście homilii, które przypisuje się jemu, aczkolwiek większość historyków jest, przynajmniej podważa, stawia jakąś wątpliwość, czy aby na pewno. I tylko jest 6 tak zwanych kazusów, czyli odpowiedzi na pytania, które przychodziły do profesorów Akademii Krakowskiej, do wybitnych teologów, od duszpasterzy z parafii. Mieli trudną sytuację w konfesjonale i nie wiedzieli, jak ją rozwiązać, więc pisali do profesorów z pytaniem, jak byś, drogi profesorze, rozwiązał taki kazus, taką sytuację. I mamy 6 odpowiedzi Jana Kantego. No, trochę powiedzielibyśmy niedużo, jak na wielkiego profesora. Ale on może nas nauczyć, tak naprawdę w tej znikomości jego pism, może nas nauczyć czegoś niesamowicie ważnego, co do studiowania. Pierwsza rzecz jest taka, że w dużej mierze studiowanie polega jednak na tym, żeby czerpać od wcześniejszych pokoleń. To, że on przepisywał i kopiował dziesiątki tekstów, to nie oznacza, że on nie myślał. To nie oznacza, że nie wykonywał gigantycznej pracy twórczej. A co, a my dzisiaj jak inaczej piszemy artykuły? My tylko stawiamy przepisy i mówimy, że to jest praca naukowa. Ale w dużej mierze też to polega na przepisywaniu z książki do książki, to znaczy na nadbudowywaniu naszej wiedzy w oparciu o wiedzę wcześniejszą. I co ciekawe, Jan Kanty, przepisując te kolejne teksty, bardzo często na marginesach czy na końcu zaznaczał, kiedy skończył daną pracę. I większość oznaczał tekstem typu: była już prawie trzecia w nocy, była już prawie druga w nocy. Więc to jest druga rzecz. Chcesz studiować na serio, to bądź gotowy na to, że to jest konkretna, ciężka praca. Że trzeba być pracowitym do tego, żeby studiować. I mądre studiowanie wiąże się z tym, że nie ma się gigantycznej ilości wolnego czasu. Jeżeli narzekasz na brak czasu, jeżeli lenistwo ogarnia twój wolny czas, czy lenistwo jakoś przejmuje kontrolę nad tobą, to znak zapytania, czy aby faktycznie mądrze studiujesz. I czy aby faktycznie studiujesz, czy nie tylko chodzisz na zajęcia. Bo między chodzeniem na zajęcia a studiowaniem jest duża różnica. Samo bycie na zajęciach i samo uczenie się w sesji przez tydzień, to jeszcze nie jest studiowanie. Kolejna rzecz, której nas może nauczyć Jan Kanty, to to, żeby to robić z pasją. Te rękopisy wskazują, że robił to szereg lat. To nie był tymczasowy zryw. To nie było tak, że robił to przez 2, 3, 5 lat. Tylko to było jego życie. To była jego pasja. Więc to jest drugi, niesamowicie ważny element sensownego studiowania. Studiujcie to, co robicie z pasją. Naprawdę bez sensu jest studiować tylko ze względu na to, że ten kierunek daje jakąś stabilizację finansową albo gwarantuje znalezienie dobrej pracy. Ale jeżeli masz 5 lat męczyć się, chodzić na każde zajęcia jak na skazanie, a potem do końca życia robić coś, czego nienawidzisz, ale jest z tego kasa, bez sensu tak żyć. Naprawdę bez sensu marnować swoje życie na robienie przez całe życie tego, czego nie lubisz robić. Uczcie się tego, co daje wam radość, co daje wam pasję. A jak naprawdę będziecie w tym świetni, to da wam to też kasę. Naprawdę. Bylebyście byli w tym świetni. Bez względu na to, co to będzie. Czy to będą nauki ścisłe, czy to będzie medycyna, czy to będzie prawo, czy to będzie humanistyka. Na wszystkim da się zarobić, o ile jesteś świetny w tym, co robisz. Kolejna, jeszcze pozwolę sobie jakąś myśl dołożyć. Kolejna rzecz od Jana Kantego, która jest niesamowicie ważna, to, że nie wystarczy zdobywać tylko wiedzy. Nie wystarczy zdobywać tylko wiedzy, bo ktoś by mógł powiedzieć, studiuję dlatego, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby zdobyć wiedzę na ten temat. Powiedzielibyśmy, no słuszna sprawa. A Jan Kanty i tradycja biblijna pokazują, że nie zawsze zdobywanie wiedzy służy. Jest taki tekst w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, 11 werset, gdzie mowa jest: wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata. Mogą być takie sytuacje, gdzie zdobędziesz jakąś wiedzę i to będzie zgubne dla ciebie albo dla drugiego człowieka. Żeby tak trochę się uśmiechnąć. Na przykład w seminarium przełożeni zdobędą wiedzę, albo w zgromadzeniu zakonnym, są siostry, zdobędą wiedzę na temat swojego podwładnego. I co? I może się okazać, że ta wiedza sprawi, że zostanie usunięty. I wcale nikomu ta wiedza może niekoniecznie służyć. Albo jak zdobędziesz jakąś wiedzę na temat drugiego człowieka, to bardzo trudno ci potem myśleć o nim we wcześniejszy sposób. Ta wiedza, którą zdobyłeś o nim, zaczyna determinować twój sposób widzenia. Nie zawsze ta wiedza musi być sprawdzona. Czasami mówimy, wolałbym tego w ogóle nie wiedzieć. Byłoby łatwiej. Już nie mówiąc o tym, że na przykład wiedza przysłużyła się często, chociażby w czasie II wojny światowej czy w dzisiejszych wojnach, wykorzystano wiedzę, olbrzymią wiedzę do tego, żeby przygotować narzędzia niesamowitych zbrodni. Wykorzystano do tego wiedzę. Więc nie wystarczy coś wiedzieć, żeby to była wiedza użyteczna. Wiedza fałszywa, wiedza pozorna to taka wiedza, która jest bez miłości. Ksiądz Józef Tischner mówił: może i masz rację, ale jakie z tego będzie dobro? Może i masz rację, ale jakie z tego będzie dobro? Wiedza musi być zawsze połączona z miłością. To znaczy musi z tego wynikać jakieś dobro dla ciebie i dla innego człowieka. Po co uczysz się? Po co studiujesz daną rzecz? Co dobrego z tym będziesz mógł zrobić? Czemu to będzie służyć? To trzecia rzecz. I ostatnia, o której chciałbym powiedzieć, to to, że dla Jana Kantego zdobywanie wiedzy i mądrość, którą poznawał studiując, otworzyła mu niesamowicie horyzonty. Jak się czyta te kazusy, na które dawał odpowiedzi, to on wyprzedzał swoją epokę w sposobie myślenia. Jeden z tych kazusów dotyczył grzechu aborcji. I wtedy prawo mówiło prosto. Kobieta, która dopuściła się aborcji, jest ekskomunikowana. A Jan Kanty w odpowiedzi mówi, zależy. Zbadaj najpierw intencje. Zobacz, czy nie była do tego przymuszona. Zobacz, czy nie było jednak tak, że ona nieprawdopodobnie przy tym cierpiała i wcale nie chciała tego zrobić, ale okoliczności, inne osoby miały taki wpływ, że to uczyniła. Zobacz. Albo był taki kazus, w którym dostał pytanie, czy można używać zwykłych szat do celów liturgicznych, czy można je przekazać na rzecz Kościoła do celów liturgicznych. I powiedzielibyśmy, co za pytanie, ale rzecz była w tym, że bardzo wielu księży wtedy mówiło, że nie wolno, dlatego że nie mamy pewności, kto nosił wcześniej te szaty. Jeżeli by się okazało, że te szaty nosił na przykład przestępca albo morderca, to czy można je teraz użyć do liturgii? Jan Kanty mówi, idąc za tekstem biblijnym, można, bo nie szata jest problemem. Problemem jest czyn człowieka. To, co uczyniłeś, co wynika z twojego wnętrza, czyni cię nieczystym, a nie to, co zewnętrzne, zewnętrzna strona kubka. I udziela odpowiedzi, przecież nawet dekretami papieża niektóre bałwochwalcze bazyliki pogańskie stały się kościołami chrześcijańskimi i katolickimi. Jak chociażby Panteon w Rzymie. Niesamowity horyzont, otwartość, poznanie świata kultury. Więc temu musi służyć studiowanie. Studiowanie ma służyć otwartości umysłu. Ma służyć poznaniu kultury, rozczytaniu się w literaturze, poznaniu też świata filmu, muzyki, otwartości na spotkanie z drugim człowiekiem i rozmowę z nim, budowaniu przyjaźni. Miałem okazję 4 lata studiować w Hiszpanii, w Pampelunie. I dla mnie, jak mnie ktoś pyta, co było najcenniejszym doświadczeniem, to właśnie ten świat kultury i możliwość poznania ludzi z całego świata. Miałem kolegów absolutnie z całego świata. Już nie mówiąc o tym, jak teraz jest fajnie z wakacjami. Gdzie co roku można jechać w inne miejsce świata, bo gdzieś jest kolega. Ale chodzi o poznanie tego, jak ludzie żyją w innych miejscach, jak różne są te kultury i tradycje. Nie zapomnę na uniwersytecie takiego momentu, kiedy zaczynałem pisać swój doktorat, że wszyscy doktoranci z całego uniwersytetu mieli przez tydzień takie zajęcia. Wszystkich specjalizacji. Teolodzy, filozofowie, prawnicy, architekci, lekarze. Z każdej specjalizacji, razem, na jednych zajęciach, gdzie poznawaliśmy ideę uniwersytetu. I był tam taki jeden niesamowity profesor, który wykładał sztukę. I cały wykład robił w oparciu o obrazy, ale dał taki przykład, mówiąc, co rozumie przez otwartość, jakiej uczy uniwersytet. Mówi, że uniwersytet i jego pokój, który ma na wydziale, jest jedynym miejscem, gdzie nikt go nie uważa za nienormalnego, z tego powodu, że na jednej ścianie ma obraz Matki Bożej, w którą gorąco wierzy i ma wielką cześć, i równocześnie ma obrazy średniowiecznych bestii, bo z punktu widzenia pracy naukowej zajmował się bestiariuszami, czyli średniowiecznymi księgami mówiącymi o bestiach. I mówi, nikt mnie nie uważa za świra, że na jednej ścianie Matka Boża i bestia. To jest ta otwartość, to znaczy gotowość do dialogu. Karl Popper mówił, że właśnie w tym się wyraża racjonalność, kiedy jestem gotowy do spotkania i dialogu z drugim człowiekiem. A w dialogu najważniejsze jest nie tyle mówić, co też słuchać. I przez słuchanie nie rozumieć tylko chwili milczenia, żeby za chwilę powiedzieć swoją rację, tylko przez słuchanie gotowość rozumienia tego, co mówi do mnie drugi, wejścia w jego buty, próba zrozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej myśli. Nie muszę ostatecznie, finalnie mieć tego samego zdania, ale przynajmniej starałem się go zrozumieć i dałem mu na to szansę. Więc jeżeli po kilku latach studiowania nie jesteście bardziej otwarci, jesteście bardziej fundamentalistyczni w swoim myśleniu, jeżeli nie macie pragnienia poznawania świata, sztuki, literatury, muzyki, jeżeli nie macie przynajmniej kilku przyjaciół, to znaczy, że coś źle robicie na tych studiach. Coś bardzo źle robicie. Sensowne studiowanie to otwartość na drugiego człowieka. Otwarcie horyzontów, gotowość powiedzenia nie wiem, zastanowię się, przemyślę, gotowość wysłuchania tego, co ma do powiedzenia drugi. Tego też nas dzisiaj uczy święty Jan Kanty. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.